między niebem a ziemią.
Dobry wieczór. Kwestia lekcji religii w szkołach jest ostatnio tematem ożywionej dyskusji w naszym życiu publicznym. W tej sprawie wypowiedzieli się także w ostatnich dniach polscy biskupi. Już za moment ten głos. W tej godzinie powinni także uważnie nadstawiać ucha ci z Państwa, którzy wybierają się na poznańską pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Przekażemy sporo informacji praktycznych. Odpowiemy także na pytanie, gdzie w najbliższych miesiącach będą przechowywane relikwie świętego Wojciecha z katedry gnieźnieńskiej. Łukasz Kaźmierczak, zapraszam. W tygodniu w Warszawie obradowała konferencja Episkopatu Polski. Biskupi rozmawiali m.in. o kwestii lekcji religii w szkołach i katechezie parafialnej. Na konferencji prasowej podsumowującej obrady była Beata Sylwestrzak.
Religia i katecheza to był główny temat tego zebrania plenarnego, trzydniowego. Leszek Gęsiak, jezuita, rzecznik konferencji Episkopatu Polski. To, co rzuca się w oczy, to przede wszystkim jak gdyby dwa kierunki. Jedna rzecz to kwestia religii w szkołach. Wiem, że jest to temat ostatnio bardzo gorący ze względu na zapowiadane przez ministerstwo zmiany, które zgodnie z obowiązującym prawem powinny być nie tyle konsultowane z Kościołem i innymi związkami wyznaniowymi, z Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, ale przede wszystkim ustalane wraz z nimi. No i księża biskupi zastanawiali się w jakiś sposób także w tych różnych konkretnych sprawach, a mamy tutaj do czynienia z kwestiami oceny końcowej z lekcji religii, kwestiami łączenia klas,
Czy te kwestie nie będą demotywujące? Czy dzieci i młodzież będą chciały wciąż się uczyć religii i przechodzić na te lekcje?
Wydaje się, na ten moment, to pokazują statystyki, że w tej chwili na religię w skali kraju w szkołach uczęszcza prawie 80% młodzieży. Oczywiście ten wskaźnik jest różny w dużych miastach, gdzie proces sekularyzacji jest o wiele bardziej zaawansowany niż w małych miejscowościach. Tym niemniej w skali kraju to jest jednak bardzo znaczna część uczniów. W związku z tym musimy mieć na uwadze, a przynajmniej powinniśmy mieć na uwadze to, że my nie mówimy o jakiejś szczątkowej małej grupie osób, ale mówimy o bardzo dużej części dzieci i młodzieży i mówimy o problemie, który nie jest kwestią religijną samą w sobie, ale, co bardzo mocno biskupi podkreślali i także jest o tym mowa w komunikacie końcowym po zebraniu plenarnym, że lekcje religii mają także wymiar kulturowy, mają wymiar historyczny, mają wymiar społeczny, a zatem one kształtują młodego człowieka nie tylko od strony wiary, bo tym zajmuje się właśnie katecheza przyparafialna. Natomiast tu dają pewną informację o systemie wartości, który kształtuje naszą cywilizację, kształtuje ją w Polsce od ponad 1000 lat, na której bazuje cywilizacja europejska. Jako jeden z tych trzech filarów mamy prawo rzymskie, mamy filozofię grecką i mamy właśnie chrześcijaństwo wywodzące się z tego korzenia judaistycznego. A zatem te wszystkie elementy, one są niezwykle ważne, żeby je mieć na uwadze, że te elementy religijne mają wpływ na proces wychowawczy. Kościół w jakiś sposób bierze odpowiedzialność za wychowanie religijne, pomaga rodzicom. A wiemy, że dzisiaj także to, co się dzieje w rodzinach, słabiej przekazuje ten element wiary niż kiedyś, a zatem jest ważnym zadaniem, by te elementy były dosyć dobrze poskładane i by one mogły pomóc w dobrym kształtowaniu przyszłych obywateli naszego kraju.
Czy na program lekcji religii będą mieć wpływ katecheci, czy ktoś inny ustala i czy rodzice będą mieć, czy sami uczniowie będą mieć jakiś wpływ na to, jak przebiegają lekcje religii?
Jeżeli chodzi o lekcje religii w szkoły, struktura pracy jest dokładnie taka sama jak przy każdym innym przedmiocie. Jest pewna podstawa programowa, są podręczniki, są bardzo jasne, wyznaczone tematy, które trzeba, mówiąc kolokwialnie, przerobić. Natomiast oczywiście bardzo dużo zależy od inwencji samego nauczyciela, od tym, czy będzie potrafił prowadzić lekcje w sposób interaktywny, czy będzie miał dobry kontakt ze swoimi uczniami. To jak na każdym przedmiocie, prawda? Można uczyć się chemii, studiując z książki jakieś wzory chemiczne, ale można mieć fantastycznego nauczyciela chemii, który będzie zapalał, pokazywał te doświadczenia różnego rodzaju wybuchy. A zatem myślę, że połączenie tych różnych elementów może sprawić, że lekcje będą po prostu ciekawe. Także nauczyciele religii, oni są takimi samymi nauczycielami, jak nauczyciele fizyki, matematyki, chemii czy języka polskiego. Oni zrobili specjalistyczne studia i im nie można powiedzieć, że w tym momencie cały dorobek ich życia nikomu nie jest potrzebny.
Szkoła i religia w szkole to jest jeden wymiar, drugi wymiar na katechezy parafialnej. O szczegóły i o wyjaśnienie tych różnych pojęć poproszę księdza biskupa Andrzeja Czaję. To właśnie budzenie wiary i przekaz wiary ma miejsce w rodzinie chrześcijańskiej. Nauczanie religii jest dopełnieniem tego właśnie, co u początku powinno się dziać w rodzinie chrześcijańskiej i co powinno mieć miejsce we wspólnotach parafialnych. Stąd rozpatrując, z takiej perspektywy rozpatrując dziś, widzimy, że istnieje wręcz pilna potrzeba rozwoju i zdynamizowania dzieła katechizacji w parafii. To dzieło katechizacji w parafii tych uwarunkowaniach dzisiejszych skupić się powinno, to się ustali wyraźnie, na katechumenacie, czyli można powiedzieć katechezie sakramentalnej, przygotowującej do jak najlepszego i jak najowocniejszego przyjęcia sakramentów tajemniczenia chrześcijańskiego. Czyli mamy na uwadze przez bierzmowanie do Eucharystii.
Katecheza przyparafialna to jest katecheza, która ma pogłębić relacje z Jezusem Chrystusem.
Arcybiskup Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.
To jest kerygmat, czyli przepowiadanie, to jest też katechumenat, czyli wprowadzenie w przeżycie, spotkanie z Jezusem Chrystusem.
A podczas zebrania plenarnego biskupi wybrali także nowego sekretarza generalnego Episkopatu Polski. Został nim biskup Marek Marczak, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej.
Wysławiam Cię w bliskości Twej miłości. Wysławiam Cię, Panie mój. O, alleluja, w bliskości. O, alleluja, Twej miłości. O, alleluja, w bliskości.
Wierzyć, że już po raz 90. na początku lipca wyruszy poznańska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Przez te wszystkie lata zmieniała się, ale w jakiś sposób także odzwierciedlała najnowsze dzieje naszego kraju. Jak wygląda dziś? Pytamy kierownika tegorocznej pielgrzymki księdza Jana Markowskiego i uwaga, będzie także o terminach i zapisach na pielgrzymkę. Ostatnie spotkanie młodych na Lednicy niż Rzymkę Poznańską. Także widać ten spadek liczby pielgrzymów.
Jestem w stanie jakoś realnie porównać ostatnie 7 lat.
No to już
ostatnie
jest
8
jakiś
pielgrzymek. Wtedy, kiedy przejmowałem pielgrzymkę, było to około 2000 pątników. W ubiegłym roku było to uczestników całej pielgrzymce, bo to też ciężko tak bardzo precyzyjnie podać, ile osób szło jeden dzień, ile dwa, ile całość, ale wszystkich uczestników było to 910 osób, czyli jest
połowa,
to 50% spadek. Pewnie można się zastanawiać nad przeróżnymi przyczynami, dlaczego tak jest, jakimiś globalnymi, temat kościoła w Polsce i tak dalej, ale myślę, że jednocześnie poza jakimiś takimi realnymi, negatywnymi, czy trochę może takimi ujemnymi tematami, które wpływają na tą ilość, pojawia się taki wątek, mimo wszystko, dziwo, większego zaangażowania ludzi w kościele, czyli mniejsza ilość, ale jakieś bardziej świadome
to trochę
przeżywanie
tak jak
wiary.
W kościele zachodnim, na przykład we Francji.
Na przykład.
Mniejsze wspólnoty,
tak.
ale
też jakby ta świadomość powoduje takie poważniejsze poszukiwanie tego, co jest jakby odpowiedzią na pewne potrzeby konkretnej osoby.
Czyli powiedziałbym tak, mniej osób, ale więcej idących świadomie.
To tak, jak chodzi o pielgrzymkę. Jeżeli spojrzymy trochę szerzej, nawet w kontekście Lednicy, no to mamy teraz tak, Lednica, za chwilę tutaj u nas w archidiecezji Paradiso, spotkanie młodzieży w Kokotku, Góra Tabor, inne oferty przygotowywane przez zgromadzenia zakonne i właściwie zaczyna się sezon co weekend czy co tydzień jakieś spotkanie
Konkurencja
dla młodzieży.
Się zrobiła.
Konkurencja albo inna oferta, która jest może dedykowana jakiejś konkretnej grupie osób, którzy się nie pojawią w innym miejscu, więc nastąpiło trochę rozproszenie tych zainteresowanych.
Statystyki odłóżmy na bok, bo jest spore grono osób, które idzie na pielgrzymce rok w rok na Jasną Górę i to jest, no można chyba powiedzieć, taki styl życia albo spędzania wakacji, to na pewno.
Tak, na pewno. No to jest rzeczywiście pewien sposób przeżycia bardzo konkretny. 10 dni na pewno nie jest luksusowy i komfortowy, ale dla sporej części osób, które pielgrzymują 5, 10, 20, a nawet ponad 50 lat, bo i takich pielgrzymów mamy, jest to ważny punkt życia w ciągu całego roku. Zresztą zachęcam do sięgnięcia do naszego YouTube'a pielgrzymkowego. No, tam w tym roku przygotowaliśmy takie krótkie zaproszenia, świadectwa kilku osób, księży świeckich, którzy pielgrzymują i trochę na podstawie swojego doświadczenia mówią, dlaczego warto pójść na pielgrzymkę. No i to są jakby zupełnie różne doświadczenia.
Rekordzista tegoroczny, który raz pójdzie?
No pewnie gdzieś tam ponad ten 50 raz, chociaż czekamy, aż się zgłosi, bo to już najmłodszy uczestnik nie jest, więc wiadomo, że zdrowie i inne sprawy no, są dosyć ważne.
Wywołał ksiądz temat zgłoszeń. Można w tej chwili zgłaszać się drogą internetową. Czy to jest jedyny sposób, czy też w jakiejś innej formie? Gdzie, jak, w jaki sposób?
Jesteśmy po półmetku zapisów. Rozpoczęły się 1 maja w samo południe. Potrwają do końca czerwca. I faktycznie w tym roku taką jedyną formą przed pielgrzymką to zapisy online, ale jednocześnie jeżeli ktoś dzisiaj jeszcze nie wie, że pójdzie na pielgrzymkę, a w dniu rozpoczęcia pielgrzymki rano o 6 stwierdzi, że jednak idzie
strzeli
do katedry.
Go tak w nocy
tak,
i się zbierze.
Zapraszamy, można dopisać się na trasie pielgrzymki, albo jeżeli przez jakąś miejscowość przechodzi pielgrzymka, również można
dołączyć. Jest zawsze jakaś grupa, która robi tak, że w ostatnim momencie pojawia się na przykład pod katedrą i mówi chcę,
tak,
idę.
Jeśli chodzi o ubiegły rok, no to połowa pielgrzymów to byli ci zapisani online, a druga połowa ci, którzy dopisali się na trasie. No niektórzy też taką zasadę mają, pewnie szczególnie ci, którzy pielgrzymują już wiele lat i byli nauczeni, że to jest właśnie ten sposób zapisywania się, że warto jeden postój poświęcić na to, żeby odstać swoje w kolejce i otrzymać
legitymację. To też może element jakiś taki
folklor pielgrzymkowy.
Tegoroczne hasło, aby byli jedno.
Tak.
Czy to jest takie hasło, które jednocześnie będzie towarzyszyć cały czas w codziennych rozważaniach, modlitwach, tym, co gdzieś jest w głowach
każdego roku
uczestników.
Akurat kapelan pielgrzymki, ksiądz Łukasz Łukasik, on przez te ostatnie już 7 pielgrzymek przygotowuje konferencję. Też czasy takie są, że technologia nam na to pozwala, można nagrać konferencję, we wszystkich grupach jednocześnie pojawia się ten sam temat, ta sama konferencja. No temat jest rozbijany na różne wątki, w tym roku wątek jedności takiej powszechnej, no każdy gdzieś tam odczuwa te skutki wojen, konfliktów na świecie, więc to jest jeden ważny temat, drugi no taka jedność pomiędzy nami tutaj w narodzie, w rodzinie. No i pewnie też taka jedność wewnętrzna w człowieku, indywidualna, która skądinąd jest ważna i którą każdy przeżywa sam w sobie. I poza tą, powiedzmy, wersją taką cyfrową, gdzie pielgrzymi będą odsłuchiwać, kapelan przez całą pielgrzymkę odwiedza poszczególne grupy, wtedy mają konferencje na żywo. Do tego przewodnicy poszczególnych grup też przygotowują swój jakiś własny program. Nasza strona internetowa zawiera ten podział grup, młodzieżowa, rodzinna.
To jest ważne. Dlatego, że tych grup coraz więcej, mam wrażenie, jak wyspecjalizowanych,
tak, znaczy, użyję tego określenia. W wyniku pewnej fuzji, ponieważ tych grup no, jest mniej niż kiedyś, z 19 zrobiło się 12.
Liczbowo ale, mniej, tak, ale z kolei...
Ale mają pewien charakter
rys,
i wtedy
właśnie.
Przewodnik grupy może też to, co ma gdzieś tam w swojej głowie, dostosować do grupy, która pielgrzymuje.
Zawsze interesowała mnie grupa wyciszenia, bo pielgrzymka kojarzyła mi się przez wiele lat raczej z takim dosyć radosnym i ekspresyjnym sposobem wyrażania wiary, a ta grupa może właśnie to jest na ten nieszczęścia tych czasów
tak,
wojennych.
Grupa wyciszenia to jest transfer grupy franciszkańskiej z pielgrzymki Zbrodnicy. Pomysłodawcą tutaj, żeby dołączyć tą grupę do pielgrzymki poznańskiej był ówczesny duszpasterz akademicki, ojciec Leonard Bielecki.
Znany.
Aktualnie teraz prowincjał franciszkanów. Ponieważ w sporej części byli to studenci tutaj z Poznania, okazało się, że sensowniejsze jest, żeby po prostu wychodzili z Poznania. No i gdzieś w okolicach 50 osób. No i wracając do tego, co mówiłem wcześniej, że te sposoby przeżywania wiary, jakiejś duchowości, którą ludzie gdzieś tak sobie tworzą i próbują przeżywać ją przez cały rok. Właśnie ta grupa wyciszenia dla jakiejś, może nie bardzo wielkiej, ale jednak ważnej grupy ludzi jest istotna i w sposób taki rzeczywiście o wiele spokojniejszy pielgrzymują do Częstochowy.
Nawet jeden etap, zdaje się, pokonują w całkowitej ciszy.
Tak, zgadza się.
No ale oczywiście dla równowagi są też normalne grupy pielgrzymkowe, które mają pełną tę ekspresję, która kojarzy
zawsze
się.
Zawsze jest pytanie, co to normalne.
No tak, normalne. Czyli gitarowe.
Tak.
Trochę technikaliów jeszcze oczywiście. Tych grup można sobie sprawdzić na stronie internetowej. Jest też grupa rodzinna, grupa pokutna, oczywiście grupa ekstremalna, która wyrusza te dwa dni wcześniej
z Czarnkowa.
Tak. No to jeszcze o terminach powiedzmy w takim razie.
Czarnków 3 lipca, potem tak zwane grupy opalenickie, czyli Bóg, Grodzisk Wielkopolski, Opalenica 5 lipca, 6 lipca grupy z Poznania. I 7 lipca grupa leszczyńska, również na stronie internetowej i też link na naszym Facebooku jest do takiego harmonogramu całego pielgrzymowania, czyli miejsca mszy świętych, posiłków, noclegów, także już można zapoznawać się z informacjami.
Zakładam ten główny moment wyjścia, to jest 6 lipca spod Katedry Poznańskiej o godzinie...
O godzinie 8 msza święta i potem wyjście w kierunku Częstochowy, dla nas tutaj najpierw kierunek Tulce i Kurnik.
A dla księdza, która to już będzie pielgrzymka?
16.
No, to też całkiem niezły rekord. Tak. Powodzenia w takim razie, dużo siły, wytrwałości. Życzę.
Dziękuję bardzo.
A poznańska piesza pielgrzymka dotrze na Jasną Górę 15 lipca.
Tam za górami mówią mieszka, tak mieszka szczęście. Pójdę i poszukam go. Miłości celem jesteś sensem, jedynym szczęściem, za którym warto iść i oddać życie swe. Idę, szukać cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni idę. Szukać cię idę, szukać cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni. Słońce dziś całe w krwi skąpane, bezkresne dane, kolejne góry
diamenty nocy rozsypane. Na drodze mojej, na mojej drodze świećcie mi, na drodze mojej świećcie mi. Idę, szukać cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni idę. Szukać cię, idę, szukać cię jeden dzień, drugi dzień, wszystkie dni w blaskach imienia odnalazłam, czego szukałam tyle lat. Miłości, której zaufałam, ty byłaś ze mną, ty jesteś ze mną cały czas, ty jesteś ze mną cały czas. Odnalazłam cię, odnalazłam cię tego dnia, tego dnia, tego dnia, tego dnia. Odnalazłam cię, odnalazłam cię tego dnia, tego dnia, tego dnia, tego dnia.
W Gnieźnieńskiej Katedrze rozpoczyna się remont najcenniejszego zabytku Bazyliki Prymasowskiej, XVII-wiecznej Konfesji Świętego Wojciecha. Prace konserwatorskie będą kosztować ponad 1 300 000 zł. O historii konfesji i o samych pracach Rafał Muniak.
Obecna konfesja, tak jak wygląda w katedrze, pochodzi z XVII wieku.
Mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Ten ażurowy baldachim powstał w 1681 roku, zaś trumienka srebrna trochę wcześniej, w 1662 roku. Postacie symbolizujące poszczególne stany powstały trochę później, w XIX wieku, z okazji 900-lecia śmierci świętego Wojciecha. W katedrze gnieźnieńskiej rozpoczęły się prace związane z konserwacją i restauracją tego jednego z najcenniejszych naszych zabytków, a mianowicie konfesji, relikwiarza, sarkofagu świętego Wojciecha, a także osób podtrzymujących relikwiarz. Przewiduje się, że prace potrwają do końca października tego roku. Nie przeszkodzą one w zwiedzaniu Bazyliki Prymasowskiej, a także w sprawowaniu nabożeństw, liturgii, więc normalnie będzie można przybywać do katedry i tak się dzieje. Tam stoi co prawda teraz w miejscu konfesji ogromne rusztowanie, taki baner też z wydrukiem konfesji i relikwiarza.
Konfesja jest osłonięta właśnie takim banerem, na którym widać konfesję.
Sam relikwiarz został zdemontowany, sam sarkofag będzie restaurowany poza katedrą.
Na czym polega renowacja konfesji świętego Wojciecha w Gnieźnieńskiej Katedrze, wyjaśnia diecezjalny konserwator zabytków ksiądz Jarosław Bogacz.
Zakres polega na kompletnej konserwacji i odtworzeniu oryginalnej struktury malowideł i złoceń. Tutaj będzie zdecydowanie więcej złoceń, malowideł prawie nie. Drewnianej konfesji, czyli baldachimu. Srebrnej trumienki, która tak naprawdę nigdy nie była konserwowana. Ona była tylko naprawiona przy okazji kradzieży w 1986 roku, ale były to naprawy typowo jubilerskie. Natomiast konserwacją metalu nigdy nie była poddawana. Dopiero teraz będą to pierwsze prace konserwatorskie dotyczące samej trumienki. No i oczywiście cztery postacie symbolizujące poszczególne stany, przy czym to nie jest srebrna blacha, tak jak w przypadku trumienki, ale żeliwny odlew srebrzony, ale też będzie poddany pracom konserwatorskim. Czyli to, co stanowi całość konfesji, bo my tak kolokwialnie mówimy, ale to jest tak naprawdę baldachim, trumienka i postacie, tak? To jest cała kompozycja konfesyjna.
Tych prac jest bardzo dużo, między innymi dezynfekcja tego drewna, dezynsekcja struktury drewna, impregnacja wzmacniająca drewno, także założenie kilku warstw zaprawy kredowo-klejowej i na koniec wykonanie rekonstrukcji srebrem i złotem płatkowym. Czyli to są prace bardzo poważne, restauratorskie, konserwacyjne, no, które będą prowadzone przez te miesiące, ale potem również będzie restaurowany i konserwowany postument pod sarkofag. Jest on czarny i brązowy, to czarny i brązowy marmur, także ze złoceniami, także również on będzie oczyszczany, szlifowany, restaurowany.
No właśnie, a co z relikwiami? Gdzie są relikwie?
Relikwie na czas prowadzonych prac, konserwacji są przechowywane w skarbcu, są zabezpieczone, przechowywane w sejfie i oczywiście powrócą do tego relikwiarza po skończonych pracach.
Od 2007 roku, od czasu kiedy skorzystaliśmy z pierwszych dużych projektów unijnych, no co roku w mniejszym lub większym zakresie coś robimy. W najgorszym wypadku jest to jedna kaplica albo przynajmniej połowa kaplicy. A w tej chwili przyszedł czas na konfesję, bo w konserwacji jest taka zasada, że zaczyna się od tego, co jest najbardziej rozpadowe, czyli najgorsze. Jeżeli się to zrobi, to potem następne w kolejności. I kiedy zrobimy, nie wiem, 50%, to okazuje się, że to, co było całkiem niezłe i wydawało się, że może służyć lata, to przy tych zakonserwowanych obiektach wygląda bardzo ubożuchno, więc się podchodzi do kolejnych. To takie jest prawo, że konserwacja nakręca następną.
Jest bardzo dużo też próśb o relikwie z różnych stron, z parafii.
W naszej świętego Wojciecha.
Relikwie świętego Wojciecha, więc także wzorem też poprzedników ksiądz prymas dokona rekognicjo, to znaczy rozpoznania tych relikwii i pewnie zostanie pobrana też cząstka tych relikwii, która będzie potem przekazywana jako odpowiedź na te różne prośby ze strony parafii, różnych stron naszej ojczyzny. Chcę też wspomnieć, że te prace zostają sfinansowane dzięki środkom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i także dzięki wkładowi własnemu archidiecezji. Na czas prowadzonych prac wierni, którzy przybywają do grobu świętego Wojciecha, mogą się również modlić przy jego relikwiach w tym czasie dla pielgrzymów, dokładnie w kaplicy świętego Stanisławia, gdzie już znajdują się relikwie świętego Jana Pawła II. To jest, zostały wystawione relikwie świętego Wojciecha. To ta trumienka, znana trumienka, która współcześnie używana jest m.in. w procesjach w czasie uroczystości świętowojciechowych. Można podejść na klęczniku, także pomodlić się przy tych relikwiach naszego świętego patrona.
Prace konserwatorskie mają potrwać do końca października. W tym czasie nabożeństwa w katedrze będą się odbywały normalnie. Odnawianie konfesji to część przygotowań do przyszłorocznych obchodów tysiąclecia koronacji pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego.
Między niebem a ziemią.
Jeżeli umiesz liczyć, nie licz wcale na siebie. Skąd taka przekorna logika? Już teraz wyjaśnia ksiądz Andrzej Muńko.
Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Szczęść Boże, witajcie. Mam nadzieję, że nikt z was nie śpi, ale właśnie czuwa, by dowiedzieć się, jak ta dzisiejsza Ewangelia może wpłynąć na jego życie. A Pan Jezus zadbał o to, aby ta Ewangelia właśnie wpłynęła na nasze życie, bo chce nam przedstawić dzisiaj prawdę o Królestwie Bożym i posługuje się do tego dwoma przykładami, dosłownie rolniczymi, ogrodniczymi, które każdy z nas jest w stanie sobie wyobrazić. Pierwszy mówi, że bez różnicy w jakim czasie, to Królestwo Boże po prostu rośnie. Ono po prostu się rozwija. I ani ja, ani pewnie wy nie jesteście w stanie powiedzieć, jak to robi. Ono po prostu jest. Ale z drugiej strony Jezus zwraca uwagę, że są najmniejsze, często niewidoczne, często zapomniane, a jednocześnie gdy wyrośnie, to staje się wielkim drzewem. I powiem wam, że jest to piękna jedna i druga przypowieść, bo daje nadzieję mnie i tobie i zaraz powiem dlaczego. Po pierwsze, zwraca nam uwagę na jedną rzecz. Jak każde nasienie, które jest w ziemi, wyrasta i staje się rośliną, tak samo Boże działanie w naszym sercu sprawi, że prędzej czy później wydamy owoc. Że w naszym sercu wyrośnie coś, co jest piękne, co jest Boże. I wiem, że chcielibyśmy wiedzieć, kiedy to się dzieje, jak to się dzieje, jakie są okoliczności. Jako dzieciak bardzo lubiłem patrzeć na to, jak rosną rośliny. I nieraz sam rozkopywałem specjalnie ziemię, żeby się dowiedzieć, czy już z moich nasionek grochu już powstało coś, czy nie. Oczywiście łamałem to wszystko, te kiełki, i niestety nic z tego nie wyrastało. Ale wszyscy jesteśmy ciekawi, jak to będzie wyglądało. A Pan Jezus mówi, zakorzeń się w moim sercu, a przyniesiesz obfity plon. I wiem, że wszyscy się denerwujemy, bo chcielibyśmy zasłużyć na Królestwo Niebieskie. Ale teraz chciałbym Tobie powiedzieć wprost. Nie ma nic, co byś mógł zrobić, aby zasłużyć na Królestwo Boże. Zostałeś zbawiony już na krzyżu 2000 lat temu przez Jezusa i nie musisz zasługiwać na Jego miłość. Po prostu daj się kochać. Pozwól, aby w Twoim sercu wyrosło to Królestwo Boże. I wiem, że wielu z nas ma niepokoje, bo chcielibyśmy być bliżej Pana Boga, chcielibyśmy być dobrymi świadkami Jego Ewangelii, chcielibyśmy pomagać Mu. I to jest piękne. Ale przestańmy liczyć tylko na siebie, ale zacznijmy liczyć przede wszystkim na Pana Boga. Bo przecież nasza codzienność nie zależy od nas, nie mamy na nią wpływu. Nie mamy wpływu na słowa, które wypowiadamy. Nie mamy wpływu na ludzi, których spotykamy, na sytuacje, które się zdarzają w naszym życiu. Pan Bóg ma na to wpływ. A Jemu oddać codzienność to jest trudne. Jak działa Pan Bóg? O tym za chwilę.
Halo? Jesteś tam?
Z jednej strony piękne założenie. Chcę być świadkiem Pana Jezusa. Wiem, że ma Pan Bóg działać przeze mnie. W takim razie, jak ma to robić? Myślę, że chyba odpowiedzią na to jest banalna rzecz, byśmy uznali, że nie wszystko zależy od nas. że jeżeli uznamy naszą niemoc i przestaniemy patrzeć na siebie jako na tych, którzy muszą Panu Bogu coś udowodnić albo muszą światu dać nadzieję, Ewangelię, muszą być świadkami i zaczniemy mówić: Panie Boże, w Twoich rękach wszystko, to dopiero wtedy coś się zmieni. To wtedy to ziarno zacznie w nas kiełkować, we mnie i w Tobie. I chyba potrzebujemy właśnie tego Bożego działania, tej odwagi, aby to ziarno wykiełkowało w nas, bo ono jest. Z chwilą Chrztu Świętego ono zostało zasiane w naszych sercach. I to serce jest gotowe, żebyśmy wydali plon obfity. I Pan Bóg zrobi wszystko, żebyśmy Mu pozwolili, by z tego małego ziarna zrobiło się wielkie drzewo, w którym to On będzie przez nas działał. To On będzie mówił światu o swojej miłości. To On powie o nas: jesteś moim świadkiem, ale bądź pokorny. Pamiętacie pewnie historię świętej siostry Faustyny Kowalskiej, która nie była wielką erudytką, nie skończyła żadnych uniwersytetów, nie była jakoś specjalnie wykształcona, piękna czy super rozmodlona. Siostra zakonna, która ją przyjmowała, powiedziała: siostra nadaje się tylko do pracy w kuchni, do siedzenia na furcie. Ona faktycznie przez całe życie to robiła. Ale Bóg wybrał ją na sekretarkę swojego miłosierdzia. Pokazał światu, że to, co małe, może stać się wielkie, jeśli to On zacznie działać. I wiem, że teraz proszę o wiele, ale chciałbym, żebyśmy przez jeden tydzień spróbowali żyć w blasku Pana Boga. Oddawali Mu wszystko, nie mówili: ja muszę, ja, Panie Boże, teraz się będę starał, tylko pozwólmy, żeby to Królestwo po prostu w nas było. Co masz robić? Nic. Po prostu bądź z Panem Bogiem. W tej Twojej codzienności, czasami trudnej, czasami szarej, rób swoje obowiązki, módl się najpiękniej jak potrafisz, dawaj światu miłość, ale nie mów: ja sam, tylko z Panem Bogiem. I wierzę, że to się na pewno uda. Wierzę, że to się na 100% uda w moim i w Twoim życiu. I życzę Tobie powodzenia, sobie też. Mam nadzieję, że to będzie niezwykły tydzień, czego życzę sobie i Tobie. Trzymaj się Chrystusa. Z Panem Bogiem.
My również życzymy Państwu dobrego tygodnia i oczywiście wytrwałości. To był program Między Niebem a Ziemią. Za uwagę dziękuję Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między Niebem a Ziemią.